Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Pocieszenie to dar i otwarcie na służbę innym. Nikt nie może pocieszyć się sam, mówił Franciszek na porannej Eucharystii. W Watykanie obraduje wraz z papieżem Rada Kardynałów. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Taki temat przyświecał ekumenicznemu tygodniowi biblijnemu w Dublinie. 12 czerwca wita Państwa Tomasz Matyka. Zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Pocieszenie to dar Boga i służba innym. Nikt nie może pocieszyć się sam, stwierdził papież na mszy w domu świętej Marty. Odwołując się do dzisiejszego pierwszego czytania, poświęcił homilię tematowi pocieszenia, o którym pisze święty Paweł.
Pocieszenie, które jest duchowym doświadczeniem, aby było pełne, potrzebuje zawsze kogoś drugiego. Nikt nie może pocieszyć się sam, nikt. A kto chce tak robić, kończy patrząc w lustro. Patrzy w lustro, aby wybielić siebie samego, aby się pokazać. Pociesza się tymi rzeczami zamkniętymi, które nie pozwalają wzrastać, a powietrze, którym oddycha, jest narcystyczne, autoreferencyjne. To jest pocieszenie na niby, które nie daje wzrostu. To nie jest pocieszenie, ponieważ jest zamknięte, brakuje drugiego.
Przykładem takiej postawy, kontynuował Franciszek, są uczeni w piśmie, bogacz z przypowieści o Łazarzu czy faryzeusz modlący się: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy albo jaki ten celnik. Jezus ukazuje, że życie, jakie prowadzili ci ludzie, jest możliwe, ale w ten sposób nigdy nie osiągną oni pełni, chyba że próżności, zaznaczył Ojciec Święty. Papież wskazał, że prawdziwe pocieszenie potrzebuje drugiego człowieka. Otrzymujemy je przede wszystkim dlatego, że to Bóg pociesza, to On nim obdarza. Ponadto prawdziwa pociecha dojrzewa w pocieszaniu innych.
La vera consolazione ha questa doppia alterità.
Prawdziwe pocieszenie zawiera dwa elementy. Jest darem i służbą. I tak, jeżeli pozwolę, aby pocieszenie Pana mnie dotknęło, to dlatego, że go potrzebuję. Jestem w potrzebie. Aby być pocieszonym, trzeba uznać się za człowieka potrzebującego. Tylko wtedy przyjdzie Pan, pocieszy i daje misję, aby pocieszać innych. Nie jest łatwo mieć otwarte serce na przyjęcie daru i służenie, na te dwa elementy, które umożliwiają pocieszenie.
Potrzebne jest więc serce otwarte, które musi też być szczęśliwe. Papież zauważył, iż właśnie Ewangelia z dzisiejszej liturgii mówi o szczęśliwych, o błogosławionych.
Biedni, serce otwiera się w postawie ubóstwa, duchowego ubóstwa. To ci, którzy potrafią płakać, cisi, łagodnego serca, łaknący i pragnący sprawiedliwości, miłosierni, którzy są miłosierni w stosunku do innych, czystego serca, wprowadzający pokój i prześladowanie dla sprawiedliwości z miłości do niej. W ten sposób serce się otwiera i przychodzi Pan ze swoim darem pocieszenia i misją, aby pocieszać innych.
W Watykanie rozpoczęło się 20. już posiedzenie Rady Kardynałów, która pomaga papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej i Kościoła. Obrady potrwają do środy. Franciszek cały czas w nich uczestniczy, z wyjątkiem ostatniego dnia, kiedy to spotka się z wiernymi na audiencji ogólnej. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Taki temat przyświecał ekumenicznemu tygodniowi biblijnemu w Dublinie. W organizację spotkań od 4 do 11 czerwca zaangażowane były wspólnoty katolików, anglikanów, metodystów, luteranów oraz zielonoświątkowców. Program corocznego wydarzenia, zapoczątkowanego w 2014 roku, polega na momentach pogłębienia znajomości Pisma Świętego, a także refleksji. Zakończoną właśnie edycję powiązano szczególnie z obchodzoną rocznicą 500-lecia reformacji. Dlatego między innymi pierwsze wydarzenie ekumenicznego tygodnia w irlandzkiej stolicy miało miejsce w luterańskim kościele.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
To i co dokładnie świętuje w jedynej na świecie katolickiej parafii neounickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach. O tym w rozmowie z Joanną Kuczborską opowiada tamtejszy proboszcz ksiądz Zbigniew Nikoniuk. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam na program przygotowany przez Radio Podlasie z Siedlec.
Na wschodzie Polski, tuż przy granicy z Białorusią, znajduje się jedyna na świecie parafia grecko-katolicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Proboszczem parafii świętego Nikity, parafii neounickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach jest ksiądz Zbigniew Nikoniuk, którego mam przyjemność gościć w studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Spotykamy się z okazji jubileuszu 90-lecia reaktywowania parafii, powrotu parafii do jedności z Kościołem katolickim. Ja myślę, że dla wielu słuchaczy jest to tajemnica, w jaki sposób funkcjonuje taka parafia, gdzie podobieństwa, gdzie różnice między prawosławiem a wyznaniem rzymskim. Może od tego zacznijmy. Jaka jest parafia grecko-katolicka? Czym się różni, a co łączy z Kościołem rzymskokatolickim?
Jak wiemy, Pan nasz Jezus Chrystus założył jeden Kościół. To, co czytamy, dowiadujemy się z Dziejów Apostolskich, wybuchły prześladowania w ojczyźnie Jezusa i uczniowie musieli migrować. W ten sposób przenoszą z sobą naukę, to, co widzieli, to, co słyszeli od mistrza, od Jezusa. Tworzą się obrzędy, tworzą się różne formy sprawowania tych samych siedmiu sakramentów świętych i powstają różne formy sprawowania mszy, liturgii. W IV wieku Jan Chryzostom skończył układać, można by to tak powiedzieć, zakończył się proces tworzenia liturgii wschodniej, liturgii greckiej, do dziś zwana rytem Jana Chryzostoma. I tą formą mszy świętej posługuje się parafia katolicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach. Mamy jedno źródło z naszymi braćmi prawosławnymi, właśnie Grecję, właśnie Jana Chryzostoma, który w IV wieku był świętym jednego, niepodzielonego kościoła. Nie był on świętym cerkwi prawosławnej, bo takowej wówczas po prostu nie było. Był jeden kościół, który różnił się obrzędowością, różni się w zasadzie wszystkim. Natomiast to, co zachowywali chrześcijanie wspólnego, to była jedna nauka, której pilnowały sobory, i jedna władza, czyli biskup Rzymu, czyli kolejny Piotr, następca, widzialna głowa Chrystusa na ziemi. A więc te różnice, no one w zasadzie dotyczą w liturgii tylko, że my jesteśmy w jedności z Kościołem katolickim, a więc Ojca Świętego Papieża. Natomiast wierni Cerkwi Prawosławnej i samej liturgii Jana Chryzostoma śpiewają i wspominają swoją hierarchię.
Dla rzymskich katolików, gdyby spojrzeli z boku na waszą liturgię, raczej skojarzenia z liturgią prawosławną, prawda, by się...
Jednoznacznie, oczywiście.
Skojarzyły.
Jednoznacznie. Jest to ta sama forma również w Kostomłotach. Językiem liturgicznym jest język cerkiewno-słowiański, a więc taki, w jakim też modlą się wyznawcy Cerkwi Prawosławnej.
Natomiast to nie jest tak, że w sposób naturalny zrodził się Kościół grecko-katolicki i ta parafia, bardzo burzliwe dzieje od XVI wieku, aż prawie po współczesność.
Praktycznie tęsknota za jednością wśród chrześcijan, przejawem tej tęsknoty były próby połączenia, pogodzenia, powrotu do tego stanu w Kościele, jaki był w pierwszym tysiącleciu. Jak wiemy, schizma, wielki rozpad Kościoła wschodniego i zachodniego, 14 lipca 1054 roku nastąpił. Natomiast już pierwsza próba właśnie powrotu do tego, co było w pierwszym tysiącleciu, to jest tak zwana Unia Liońska w 1273 roku. Udana, dokumenty zostały podpisane przez obie strony, i rzymską, i grecką. No niestety uchwały tego nigdy nikt nie wprowadzał w życie. Kolejna próba, jeszcze raz kościoły próbowały nawiązać jedność zerwaną w początkach drugiego tysiąclecia. To jest Unia Ferraro-Florencka w 1439 roku. W zasadzie wrócono do tego, co ustalono i podpisano podczas Unii Liońskiej. Natomiast znów, no tak ułożyło się sprawy polityki, sprawy historii, że nie było kiedy realizować postanowień Unii Ferraro-Florańskiej, ponieważ w 1453 roku, jak wiemy, Turcja zdobyła Konstantynopol. Upadek Konstantynopola to w zasadzie regres chrześcijaństwa wschodniego, tym czym dla kościoła zachodniego Rzym, tym dla kościoła wschodniego przez wieki był właśnie Konstantynopol. Dopiero właśnie takim wydarzeniem, które przynosi konkretne owoce, ale już nie dotyczy całego wschodniego i zachodniego kościoła, tylko dotyczy 6 diecezji prawosławnych, które znajdowały się na terenie ówczesnej Rzeczypospolitej, to wydarzenie związane z Unią Brzeską 1596 roku, kiedy owi biskupi, prawda, najpierw spotkali się między sobą. Na tym spotkaniu w Bełzie był również metropolita Michał Rachoza. Dwaj biskupi, Cyryl Terlecki i Pacy Pociej, jadą do Rzymu. Przyjmuje ich papież Klemens VIII. No i możemy powiedzieć, że pojechali do tegoż Rzymu jako biskupi prawosławni, a wrócili do Brześcia i w październiku 1596 roku Brześć, dzisiaj miasto poza Rzeczypospolitą, wtedy była to centralna Polska, i tam ogłaszają to, co zostało podpisane w Rzymie, że od tego momentu w państwie polskim jest jeden kościół, dwóch obrzędów, lub jak to wtedy mówiono, dwóch zakonów, a więc wschodniego, greckiego i rzymskiego, łacińskiego. Miała nastać jedność. No i w pewnym sensie ona nastała. Różne wydarzenia, zawirowania, męczeńska śmierć arcybiskupa Połocka, Józefata Kuncewicza w 1623 roku, czy męczeństwo późniejszego świętego Andrzeja Boboli, jezuity w 1657 roku i wielu innych męczenników, braci połockich, sprawiają, że ten rodzący się kościół jedności, kościół unicki, on jeszcze bardziej krzepnie, on jeszcze te struktury, że tak powiem, no, stają się silniejsze i rozrasta się i zdobywa nowych zwolenników. Kolejnym takim dziełem jedności, które przynosi błogosławione owoce, to jest Unia Użhorodzka, bodajże 1648 rok, gdzie do jedności, no już nie wszyscy biskupi, ale część biskupów prawosławnych dzisiejszej Słowacji, Rumunii, Węgier powraca do jedności i tam również mamy dzisiaj silne diecezje kościoła grecko-katolickiego. Tutaj te nazwy, cerkiew unicka, to jest ta nazwa pierwotna, natomiast z czasem pojawia się na synodzie w Zamościu w 1720 roku, a tak naprawdę zasugerowała tą zmianę tej nazwy cesarzowa Ostrowęgier Maria Teresa, żeby nie nawiązywać do tej Unii jedność, czyli w domyśle byliście kiedyś w niejedności, więc stąd ta propozycja nazwy grecko-katolicki. Grecko, sięgamy tradycji Konstantynopola, Grecji, jest to własność, duchowość grecka, duchowość pierwszych ojców kościoła, jest to własność całego niepodzielonego kościoła.
Mówił ksiądz o Unii, ale parafia w Kostomłotach to parafia neo-unicka. Ten przedrostek neo to też bardzo trudny fragment historii.
Cerkiew grecko-katolicka właściwie przeżywa swoją tragedię wraz z rozbiorami Rzeczypospolitej. Większość wyznawców kościoła grecko-katolickiego dostaje się do zaboru austro-węgierskiego. Tam cieszą się swobodą, wolnością, ze względu na to, że władca, cesarz austro-węgierski, jest katolikiem, więc katolików nie prześladuje. Natomiast zabór rosyjski, no tu sytuacja jest tragiczna, dramatyczna, zwłaszcza po przegranym powstaniu styczniowym 1864 rok, następują represje, po prostu administracja państwowa carska zaczyna wymieniać duchownych grecko-katolickich na duchownych prawosławnych, którzy będą poddani woli cara Rosji. I tak po powstaniu styczniowym wiemy, że dochodzi do tragedii na Podlasiu, na ziemi chełmskiej w 1874 roku. Tego przykładem, symbolem na naszych ziemiach jest parafia i wydarzenia w Pretulinie, jakie tam miały miejsce 24 stycznia, prawda, kiedy to parafianie bronili dostępu do świątyni, no duchowny wezwał na pomoc żandarmerię, wojsko, które otwiera ogień, strzela do wyznawców parafian, giną, są męczennicy. Wiemy dzisiaj, że takich parafii jak Pretulin na naszej ziemi było przynajmniej 59, to nie jest jedyna. Wybrano Pretulin jako parafię, symbol. I przychodzi 1875 rok, gdzie car likwiduje ostatnią diecezję. Była to właśnie nasza diecezja ze stolicą w Chełmie, chełmsko-bełska. Według władz carskich w państwie rosyjskim nie ma już wyznawców kościoła grecko-katolickiego. Oficjalnie takich nie było. Natomiast nieoficjalnie pewnie wiemy to z przekazów historycznych, że ludzie rozumieli właściwie swoją wiarę, gromadzili się po lasach, po mieszkaniach prywatnych, po niedostępnych bagnach, gdzie potajemnie przed urzędnikami czy przed żandarmerią carską wypełniali swoje praktyki katolickie. Ta sytuacja trwała do 1905 roku. W 1905 roku car Mikołaj II ogłasza tak zwany ukaz tolerancyjny i daje do wyboru, że możemy zostać w strukturach cerkwi prawosławnej lub być katolikiem, ale obrządku rzymskiego. Czyli tutaj car doskonale znał sytuację i wiedział, że nasi ludzie nie znają łaciny. Oni polskim się z ledwością posługiwali albo się nie posługiwali. Od po prostu choworyły po naszemu. Jak jeszcze dzisiaj w naszej parafii wielu z moich parafian tego języka naszego, tak zwanego miejscowego, używa. Że nie przejdą do kościoła obrządku łacińskiego, ponieważ zbyt wielkie różnice językowe
i kulturowe.
Kulturowe, tak. Wiemy, że stało się dokładnie odwrotnie. Ponad 250 tysięcy byłych oficjalnie zapisanych jako prawosławnych wraca do kościoła rzymskokatolickiego.
W okresie międzywojennym 46 unickich parafii, dziś jedna w Kostomłotach na terenie obecnej Rzeczpospolitej, i ten wspaniały jubileusz 90-lecia powrotu po czasach carskich do jedności z kościołem. Kto ten jubileusz świętuje? Czy maleńka parafia? Ilu parafian teraz liczy?
Cała nasza wspólnota, parafia katolicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach na dzień dzisiejszy liczy 131 parafian. A więc tak jak pani tu wspomniała, jest to bardziej symbol niż w rozumieniu jakiejś wielkiej parafii, wspólnoty, ale zachowujemy cały rok liturgiczny. Kto świętuje? No myślę, że przede wszystkim świętujemy my, czyli moi parafianie wraz ze mną. Ale to nie jest tak, że to jest tylko nasze święto. Ja nie znalazłem się w Kostomłotach, bo tak sobie chciałem czy wymarzyłem. Znalazłem się tam, ponieważ posłał mnie tam ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski. Dzisiaj dalej pełnię tą funkcję proboszcza opiekuna parafii, bo tak sobie życzy ksiądz biskup ordynariusz naszej diecezji siedleckiej Kazimierz Górda. I myślę, że wraz z nami świętuje cała diecezja siedlecka, jak i też Kościół katolicki w Polsce. Są zaproszeni przedstawiciele Kościoła grecko-katolickiego, obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Również będzie z nami świętować część kościoła prawosławnego. Nasza parafia, za zgodą księdza biskupa ordynariusza, udziela również miejsca do modlitwy dla apostolskiego kościoła Ormian. Także myślę, że tych gości i duchownych, i świeckich, no będzie dość sporo i zresztą na to liczymy. Po to są te uroczystości. Tak jak pani zadała pytanie, kto będzie świętować? Wszyscy, wszyscy chrześcijanie, wszyscy katolicy, czy nawet właśnie i prawosławni, którzy może nie mogą z nami stanąć do sprawowania liturgii, ale mogą z nami się modlić, bo wystarczy chcieć. Wystarczy odrobina dobrej woli, no i właśnie po prostu zaczerpnąć z tego testamentu Jezusa, aby byli jedno. Także Kostomłoty szykują się do wielkiego jubileuszu 90-lecia powrotu do jedności z Świętym Kościołem Katolickim Powszechnym, przeżywając odpust błogosławionych, świętych dla nas męczenników unickich z Pratulina.
Uroczystości są rozbudowane i wielodniowe, ale te główne odbędą się 18 czerwca. Właśnie z udziałem zaproszonych gości, o których ksiądz wspomniał. Ja myślę, że każdy powód, który łączy, jest dobrym powodem do świętowania, ale historia ludzi, którzy o wolność wyznawania swojej wiary, jest wspaniałą okazją, aby dziękować za to Bogu.
Na te uroczystości i w każdy dzień w roku serdecznie zapraszam do ciągle katolickich Kostomłot. Sława Jezusu Chrystu.
Ksiądz Zbigniew Nikoniuk, proboszcz jedynej na świecie katolickiej parafii unickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Audycję Joanny Kuczborskiej przygotowało Radio Podlasie z Siedlec. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.